Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
I goście się do tego dostosowali, a goście to Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej, Henryk Wojciechowski, wiceprezydent Starogardu Gdańskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Leszek Szmitka, Radio Gdańsk, też bez krawata. Panowie, meczu nie oglądałem i zresztą od dawna nie oglądam meczów narodowej reprezentacji, nie chcę się stresować. Jak panowie, po pierwsze, czy panowie oglądaliście? Po drugie, jak, czy wynik oddaje różnicę? Andrzej Jaworski, alfabetycznie.
Nie oglądałem, słuchałem w radio. Szybko wyłączyłem, nie chciałem się denerwować.
Oglądałem fragmenty. Jedno to, co mnie zainteresowało, nie było powodzi.
I śnieg nie padał.
No bardzo ładnie wygląda Stadion Narodowy i ten tłum kibiców i rzeczywiście to było dużą atrakcją.
No, ale dlaczego niestety, panowie nie chcecie mówić o jakości gry?
No gra była kompromitująca, no po prostu i tutaj trudno o tym mówić i trudno wspominać tamten wczorajszy wieczór. Miejmy nadzieję, że przyszłość będzie lepsza.
Jak jechałem do studia w Radio Gdańsk, był jakiś komentarz którejś ze słuchaczek, że jakby zarabiali piłkarze w zależności od wyników, to by inaczej ta gra wyglądała. A tak to jest im wszystko jedno. Tu się pod tym można chyba podpisać.
Oparcie reprezentacji na zawodnikach grających na zewnątrz i to nie zawsze rozwijających się tam daje właśnie takie rezultaty.
Dokładnie. Reprezentacja Ukrainy to jednak ich zawodnicy z ich pierwszoligowych drużyn, a więc mają też czas na to, żeby wspólnie trenować, ćwiczyć, można by powiedzieć. Natomiast tutaj drużyna, no, pewnie złożona z dobrych zawodników, ale nie potrafiąca razem grać.
No dobrze, to nas zabolało trochę, ale teraz o rzeczy, która może nas w przyszłości zaboleć. Najprawdopodobniej w takiej czy innej postaci to się stanie. Czyli Cypr i nauki cypryjskie, mówiąc w największym skrócie. Panowie, czy panów zdaniem rząd cypryjski powinien ratować tamtejsze największe banki?
No to jest sprawa rzeczywiście bardzo poważna.
Nie to co
sytuacja, to oczywiście, ponieważ mimo tego, że Cypr to jest malutki kraj, prawda, i on z punktu widzenia gospodarki Unii Europejskiej, czy całego, czy Europy i świata, no nie ma aż takiego znaczenia, ale jednak to jest gospodarka po pierwsze, której występuje euro. Po drugie, no niestety tam wprowadzono przez wiele lat zasady, które odbiegały od takich powszechnie przyjętych standardów, a więc były tam różnego rodzaju
raje podatkowe
i tak dalej i Cypr stał się no taką enklawą w Unii Europejskiej, gdzie można było tanio funkcjonować i nie płacąc podatków. Dzisiaj to się mści wyraźnie. No także doprowadzenie do sytuacji takiej, że zewnętrzne lokaty kapitałowe były tak ogromne, no też doprowadziło do zachwiania
17
tej
razy
całej
większa niż
gospodarki,
PKP.
A więc to jest sytuacja dość poważna, ale najtrudniejszą jest sprawą, bo pewnie jakoś tam sobie z tym musieli poradzić i poradzą sobie Cypryjczycy przy pomocy Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
albo
najtrudniejsze
Rosji.
I Rosji także, bo przecież Rosja jest bardzo i Ukraina mocno zainteresowana tym, aby banki cypryjskie nie upadły i cały system gospodarczy tego kraju. Natomiast oczywiście taki przekaz, jaki idzie po Europie, jest zawsze najtrudniejszy.
To jest
właściwie problem zaufania.
Ja nie zgadzam się zupełnie z kolegą z Platformy Obywatelskiej, dlatego że w Europie, w Unii Europejskiej jest od pewnego czasu taki trend, że bankom wolno więcej i w momencie, kiedy już to obserwowaliśmy kilkakrotnie, że prywatne banki, kiedy mają problemy, mają możliwość natychmiastowej pomocy i tą pomoc otrzymują i tak samo ma się zadziać na Cyprze. Ja zupełnie nie rozumiem tej polityki, dlaczego prywatne banki mają być na zasadzie świętych krów, a inne zakłady pracy, inne przedsiębiorstwa takich możliwości nie mają. Tutaj Komisja Europejska jest bezwzględna w tym, co robi. I nie rozumiem, dlaczego obywatele Unii Europejskiej z własnej kieszeni mają dofinansowywać i pomagać prywatnym bankom.
Prawie jak Angela Merkel.
Jestem przekonany, że jest taka konkurencja wśród bankowości, że nawet jeżeli upadnie ten czy inny bank na Cyprze, spokojnie w to miejsce wejdą inne instytucje finansowe.
Nie boi pan się lawiny, domina, efektu
znaczy,
domina?
Myślę, że jeżeli ta lawina by nawet nastąpiła, to byłoby to dobre dla całego systemu gospodarczego. Przestalibyśmy łożyć na niewydolne systemy osób, które nie powinny tego typu instytucji prowadzić, a bardzo często ma to miejsce. I druga bardzo ważna rzecz, że Unia Europejska, Komisja Europejska chciała pozwolić, czy wręcz żądała, aby to obywatele Cypru w tym przypadku i ci wszyscy, którzy mieli tam konta, ponosili dodatkowy podatek, płacili z własnej kieszeni za to, co się stało.
A to złe rozwiązanie?
To jest bardzo złe rozwiązanie, dlatego że pokazuje to, że Komisja Europejska, zwłaszcza w momencie, kiedy mówimy o pakcie fiskalnym, może w każdej chwili zażądać takiego samego rozwiązania w każdym innym państwie europejskim należącym do Unii Europejskiej, co spowoduje, albo już nawet zaczęło powodować, bardzo dużą niechęć obywateli do banków.
To znowu dochodzimy do zaufania i o tym więcej za chwilę.
I w tym momencie wycofywanie się z tych instytucji.
Myślę, że truizmem jest głosić, iż pieniądz stanowi krwiobieg gospodarki i państwo, jeżeli chce zachować suwerenność, musi dbać o swój system bankowy jako ten, który rządzi pieniądzem. W związku z tym nie ma to dylematu, czy rząd cypryjski musi bronić banków, czy nie musi. Jest kwestia, w jaki sposób. Ja nie sądzę, żeby Komisja Europejska narzucała bezpośrednie rozwiązanie, natomiast dała do zrozumienia, że pożyczenie 10 miliardów wymaga dołożenia ze strony rządu cypryjskiego prawie 6 miliardów po to, żeby był współudział własny. Dalej to jest kwestia rozwiązania wewnętrznego. Z rozwiązaniem takim, które obciążało bezpośrednio wszystkie depozyty, parlament tamtejszy się nie zgodził. Nastąpiło kilka dni zamieszania. Od wczoraj mamy propozycje, nie wiem, czy będą zaakceptowane przez pożyczkodawców zewnętrznych, związane z udostępnieniem na zewnątrz złóż ropy i gazu, na razie potencjalnych tylko, bo nieeksploatowanych, plus dodatkowym obciążeniem mieszkańców. Tak naprawdę w systemie państwowym to mieszkańcy są tymi, którzy muszą finansować istnienie tego państwa, bo jeżeli zjawi się jakiś dobry wujek z Ameryki, to tego państwa nie ma.
No, musimy pamiętać o tym, że banki mają pieniądze tylko i wyłącznie ludzi, którzy te pieniądze tam włożyli. A więc kwestia zaufania do systemu bankowego jest kwestią kluczową. Bez tego żaden bank nie może funkcjonować. I oczywiście kluczową jest kwestią także to, że obywatel, który wkłada pieniądze, czy to jest w Polsce, czy w każdym innym kraju Unii Europejskiej, jest to, że te pieniądze tam są bezpieczne. I stąd też nadzory i Polski, i wielu krajów europejskich, i właściwie pewnie wszędzie na świecie, są właśnie tak często uciążliwe dla tych banków. No, polski nadzór bankowy jest uważany za jeden z najlepszych i to na szczęście się w ostatnich 20 latach nie zdarzyła żadna sytuacja, która mogłaby podważyć zaufanie do systemu bankowego.
No i właśnie,
dlatego
panie
też
Sanatorze,
ja myślę, że, no, że dlatego
i na dlatego naszego systemu,
i narzekamy ciągle, prawda, na nadzór bankowy czy na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale to jest poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście jeden wkłada do systemu bankowego więcej pieniędzy, ale drugi wkłada zdecydowanie mniej, ale prawie każdy obywatel w Polsce i pewnie na świecie korzysta, może za jakimiś wyjątkami, korzysta w mniejszym czy większym stopniu z banków. A więc kwestia zaufania do tych instytucji jest kwestią kluczową, co nie oznacza oczywiście, że w nieskończoność, czy w ogóle, że państwo, czy podatnicy powinni przekazywać pieniądze tym instytucjom, jeżeli one sobie nie radzą. Zresztą to, co tutaj pan Wojciechowski zwrócił na to uwagę, to jest kwestia taka, że banki nie otrzymują pieniędzy wprost, że to są z reguły, najczęściej, może poza jakimiś wyjątkami, to są jednak pożyczki, które muszą być zwrócone i one muszą odpracować. Ale rzeczywiście, ale specyfika Cypru jest trochę inna z tego względu, że tamten system bankowy, czy może nawet bardziej system podatkowy, jednak był takim działającym na rzecz takiej nieczystej do końca gry.
Otwarcie pralnia pieniędzy w dużym stopniu.
Trudno powiedzieć, czy pralnia pieniędzy. To był system, który był po prostu prawie nieopodatkowany, że tak malutki kraik, korzystając z takiego zastanych przywilejów kiedyś, a w Unii to dalej z tych przywilejów korzystał, no doprowadzić do tego, że cała praktycznie gospodarka opierała się jednak na powszechną obecność właśnie tego kapitału zagranicznego. Ten problem wystąpił wcześniej, czy panowie pamiętacie, w Islandii, prawda? Gdzie malutki kraik, chyba 300 tysięcy mieszkańców,
okienka do rdzenia euro
wielokrotnie, wielokrotnie większe kapitały i to jest ryzyko niesamowite. No, ale Islandii, ja nie rozgrzeszam banku.
Na Islandii nie było tego typu oprocentowania, tego typu przywilei, natomiast Cypr nie jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, który korzysta z tego typu przywilejów, bo tutaj mamy i części niezależne czy autonomiczne Wielkiej Brytanii, wyspy na Canal la Manche, tutaj mamy Luksemburg. Bank Watykański nie obsługuje kont prywatnych. Mamy sytuację z bankami na Gibraltarze. I tak dalej, i tak dalej. Więc to wygląda zupełnie inaczej. Im większa odpowiedzialność, jak mówił mój przedmówca ze strony państw, im bardziej państwo jest rygorystyczne, tym większa odpowiedzialność osób zarządzających. I w tym momencie ktoś na to pozwolił i nie może być tak, że nagle obywatele, podatnicy będą obciążani dodatkowymi kosztami tylko dlatego, że zawinił po pierwsze zarząd banków, po drugie Rada Nadzorcza banków, dane Ministerstwo Finansów, nadzór nad tymi przedsiębiorstwami i tak dalej, i tak dalej.
Ale panie pośle, przepraszam, upadek takiego banku oznacza utratę oszczędności tam zgromadzonych także przez tych obywateli, zwykłych mieszkańców. No,
To by oznaczało, że wszystkie te instytucje, które gwarantują wypłacalność do odpowiedniej wysokości, tak jak mamy w Polsce, nie funkcjonują, nie obowiązują, jeżeli tak by było. Natomiast te pieniądze, które są pieniędzmi nieczystymi, tak jak to wcześniej było powiedziane, wypranymi, powyżej miliona czy wielu milionów euro, to ja bym o te pieniądze się nie bał, bo to nie jest problem w tym momencie obywateli Unii Europejskiej. Ja nie chcę jako mieszkaniec Unii Europejskiej dofinansowywać właśnie wyprane pieniądze, nieczyste pieniądze zgromadzone w prywatnych bankach danego państwa.
Dobrze, nauki... Ale panie pośle, ja myślę, że tak nie jest, bo to może być przekaz pójść taki, że teraz Unia Europejska, Polska w szczególności, że będzie dofinansowała jakieś nieczyste interesy gdzieś prowadzone w jakichś innych krajach. Wydaje mi się, jestem przekonany o tym, że takiego czegoś nie ma.
Ale tak mówią politycy niemieccy. To nie jest to, co mówię, to nie jest żadne
że
tak nowe.
Pamiętajmy,
dotacje do banków cypryjskich. To są tylko pożyczki umożliwiające płynność finansową w tych bankach. Natomiast to, co się stało z Rosjanami, Ukraińcami i Cyprem, to jest następstwo rozpadu Związku Radzieckiego w swoim czasie i potem bardzo zdestabilizowanej sytuacji ekonomicznej w tych republikach poradzieckich. Po to, żeby uchronić środki wpływające z obrotu międzynarodowego, starano się unikać składowania ich w bankach rosyjskich czy ukraińskich. Wybrano Cypr jako dający dużą dogodność. Moim zdaniem nieostrożnością Unii Europejskiej było bardzo szybkie wejście do strefy Eurolandu Cypru. Dlatego, że mimo spełniania formalnych warunków, niebezpieczeństwo właśnie tego typu transakcji mogło zaważyć na przyszłym losie systemu bankowego Cypru.
Czyli to był ten grzech pierworodny, tak? Natomiast ja bym chciał
To się stało bardzo szybko po przyjęciu Cypru do Unii w 2004 roku.
Nauki płynące dla Polski, dlatego że w tym tygodniu minister finansów opublikował informację, że zadłużenie Polski wynosi 814 miliardów złotych. Przeważająca większość to są tutaj zadłużenie złotówkowe, co oczywiście ma pewne znaczenie. Wzrosło w 2012 roku o ponad 20 miliardów złotych. No i teraz przypadkowa trochę zbieżność, natomiast oczywiście musimy się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby scenariusz cypryjski się u nas nie powtórzył.
No, zmienić rząd.
Polskie banki są w bardzo dobrej kondycji, to trzeba generalnie powiedzieć. One są pod solidnym, bardzo dobrym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jest on uważany za jeden z bardziej restrykcyjnych nadzorów w Europie. Co więcej, inne kraje europejskie korzystają z wzoru, w jaki sposób funkcjonuje nasz nadzór bankowy. Więc tutaj często bywa tak, że banki w Polsce skarżą się właśnie na tą, że tak powiem, uciążliwość nadzoru finansowego. Więc
myślę, że pan nie jest zaniepokojony zaniepokojony wzrostem tego zadłużenia krajowego?
To jest jeszcze inna kwestia. Druga kwestia. Dobrze funkcjonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje jakby niezależnie od systemu bankowego, czyli na wypadek, mimo tego, że jest nadzór, mimo tego, że się, że tak powiem, kontroluje przepływy także finansowe w ramach banków, to jeszcze obowiązuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który daje poczucie takiej pewności, że lokaty złożone w tym banku no, są gwarantowane właśnie przez ten fundusz. Na fundusz składają się wszystkie banki, także no, daje gwarancję budżetu państwa, ale to nie jest fundusz, że tak powiem, że to podatnik polski daje te gwarancje.
Okay, ale ta wysokość zadłużenia,
trzecia sprawa, także związana z systemem bankowym w Polsce, to w tej chwili dokładnie w Senacie procedujemy ustawę dotyczącą spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK-ów i też je poddajemy pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, bo one nie były wcześniej nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i także włączone są do systemu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Także wkłady, które są ulokowane w SKOK-ach będą, mam nadzieję, że już w ciągu kilku właśnie najbliższych tygodni po skończeniu, że tak procedury w Senacie będą objęte także nadzorem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. A więc trzeba powiedzieć tak, że cały system bankowy, finansowy jest w Polsce dobrze strzeżony. Natomiast problem zadłużenia oczywiście jest, my go sobie zdajemy sprawę. Ta kwota, którą tutaj pan redaktor podał, ona nie jest kwotą nieznaną, ona wcześniej była znana, także mi i myślę w większości tych osób, które się tym interesują. I to jest kwota bezpieczna. Jeszcze w dalszym ciągu tutaj nie ma żadnego zagrożenia, ponieważ my tutaj mamy także w Konstytucji odpowiednie zapisy ostrożnościowe, automatyczne można powiedzieć. Jeżeli to zadłużenie przekracza określony poziom, to następują cięcia.
A więc,
ale to oznacza tylko tyle, że ciągle musimy oszczędzać.
Senatorem, dlatego, że pan mówi o oszczędzaniu, a rząd Donalda Tuska wprost przeciwnie wydaje pieniądze publiczne w olbrzymich kwotach. I żaden system bankowy w Polsce, żaden system nadzoru bankowego nie jest w tej chwili w stanie zabezpieczyć tego długu, który zwłaszcza w ciągu ostatnich 7 lat rządów Donalda Tuska został zrobiony.
Ale banki nie ma żadnej możliwości.
Nie, ale tak wynikało z pana wypowiedzi. Dług, jaki w tej chwili mamy, pokazuje, że nasza gospodarka nie jest w stanie tak naprawdę bez realnego pomysłu, bez realnych zmian wyjść na prostą, a z waszej strony, no przepraszam, ze strony rządu Donalda Tuska nie wpływają do Sejmu, nie wpływają do Senatu żadne ustawy, czy żadne rozwiązania systemowe, które mogłyby cokolwiek w tej sprawie zmienić. Mamy w tej chwili trwanie polegające na tym, że państwo się zadłuża się w sposób katastrofalny i nie widać nawet żadnego światełka na końcu, które dawałoby jakąkolwiek nadzieję zmian. I problem ministra Rosowskiego polega na tym, że on szuka cały czas oszczędności w kieszeniach podatników i cały czas z jednej strony mówi, że musimy oszczędzać, cały czas nawołuje do tego, żeby niby patrzeć na każdą wydawaną złotówkę, a dzieje się zupełnie coś innego. I ale to jest problem.
Henryk Wojciechowski.
Ja może z pozycji samorządowca, dlatego nie chciałbym wchodzić w przekomarzania się pomiędzy grupami parlamentarnymi. Jak wiadomo, pieniądz papierowy jest pewną formą abstrakcji opartą o zaufanie.
Bardziej elektroniczne.
Albo elektroniczny, opartą o zaufanie do całego systemu. I dopóki ktoś na skutek utraty zaufania nie powie sprawdzam i nie będzie próbował wyciągnąć z tego systemu gotówki w postaci fizycznej, to system jest bezpieczny. W naszym wypadku ja oceniam, że nadzór bankowy działa prawidłowo, bo biorąc pod uwagę utyskiwania menadżerów, że mamy trudny dostęp do kredytów, jest to właśnie jeden z takich objawów. Wysokość zadłużenia. W świecie w tej chwili chyba za wyjątkiem Chin wszyscy wszystkim są sobie winni. Dopóki są w stanie regulować wzajemne zobowiązania, system taki jest bezpieczny. Ewenementem jest kilka krajów drobniejszych, które złamały pewne zasady. Obawy mogą iść od krajów większych typu Hiszpania, Włochy. bo te duże gospodarki mogłyby zdestabilizować system zaufania w świecie.
Andrzej Jaworski.
Ale tutaj jeszcze pan poseł Jaworski mówił, że Polska, że rząd i parlament nie podejmowały w ostatnich latach żadnego wysiłku ograniczającego wydatki. No, to jest jeden z podstawowych zarzutów, jakie opozycja przeciwko rządowi Donalda Tuska prezentuje.
Panie senatorze, wrócimy do tego po krótkiej przerwie.
Zarzut polegał na wzroście administracji, wydawaniu środków na administrację, a ze zdumieniem słuchałem, że pan przedstawiciel SLD uważa, że wszystko jest w Polsce w porządku. Myślę, że...
Znaczy, my mamy inne pretensje, bo rząd oszczędzając przerzuca obciążenie na samorządy. My mamy z tym większy
kłopot. Z tego typu wypowiedzi.
Ale oczywiście też te ograniczenia, które tutaj podejmujemy, to są także dotyczące na przykład samorządów. To prawda. Żeby ograniczyć
na poziomie samorządów.
To jest zupełnie inny
miejsce. Dzisiaj byśmy mogli tego tematu nie wyczerpać. Andrzej Jaworski, Kazimierz Klejna, Henryk Wojciechowski goszczą dzisiaj w studiu Radia Gdańsk, w audycji Śniadanie Radia Gdańsk. Jak państwo słyszą, dyskusja cały czas trwa i na pewno będzie trwała dalej, jak wrócimy na antenę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Henryk Wojciechowski, Kazimierz Klejna, Andrzej Jaworski goszczą dzisiaj w programie Radia Gdańsk. No i oczywiście gorąca pierwsza część dyskusji teraz będzie równie gorąca, myślę, że nawet trochę bardziej gorąca, ale zacznijmy od takiego akcentu też trochę zagranicznego. Andrzej Jaworski był w Rzymie, był na inauguracji pontyfikatu nowego papieża Franciszka. Która część papieskiego kazania najbardziej utkwiła w pamięci?
Ja, ponieważ jestem politykiem, myślę, że ta część, kiedy papież mówił do polityków, żeby bardziej wsłuchiwali się w potrzeby ludzi potrzebujących.
Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli, bądźmy opiekunami stworzenia Bożego planu wpisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu, bo jednak stres musimy też troszczyć się o nas samych. Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie. O to chodzi?
No jest to rozwinięcie tej myśli, którą powiedziałem.
I w przełożeniu na realia naszego krajowego podwórka politycznego?
Znaczy myślę, że u nas jest jeszcze sytuacja taka, że przynajmniej...
Nie dotyczy?
Dotyczy, tylko że werbalnie prawie wszyscy politycy deklarują chęć służenia obywatelom i dbania także o tych najuboższych, najbardziej potrzebujących. A realnie to już mamy zupełnie inną sytuację i tu już rządzą twarde prawa rynku i niestety jest bardzo często tak, że bogatym może więcej, bogaty ma lepsze możliwości, a biedny bardzo często finansuje to, co powinno iść zupełnie z innych kieszeni.
Panowie, co utkwiło w pamięci z tego pierwszego?
No ja myślę, że to piękne przesłanie, że w ogóle postać papieża Franciszka jest postacią no taką niezwykłą,
trochę innego świata niż nasza
europejska, ale na to wbrew pozorom tego oczekiwaliśmy i taka postać jest chyba nam także w Polsce bliska i takie twarde przesłanie myślę dotyka każdego, nie tylko polityków, ale także wszystkich tych, którzy uczestniczą w życiu publicznym wiernych Kościoła. Wiadomo, że jesteśmy co do w naturze swojej grzeszni, więc nie tutaj papież mówi o sytuacji idealnej, która powinna być dla nas jakimś celem do osiągnięcia. Natomiast myślę, że to będzie mobilizowało wielu tych, którzy z przesłania Kościoła i z przesłania papieża no, biorą także jakieś nauki dla siebie i dla swoich środowisk, że to będzie zobowiązujące. Dla mnie to jest naprawdę ważna sprawa i ja cieszę się, że taki jest głos w Kościele i wyraźnie widać, że księża nasi już, może nie, ale...
bardzo cieszą.
Cieszą się, tak, to prawda, że rzeczywiście jakby większość nas, tych, którzy do kościoła chodzą, no tego oczekiwała, także księża. Jestem przekonany, że nie stanie się nic natychmiast, od razu, ale będzie jakaś zmiana następowała i pewnie będziemy bardziej wyczuleni na taką skromność w różnych miejscach.
Henryk Wojciechowski.
Ja bym zwrócił uwagę na formę przekazu, jaka nastąpiła przy wyborze papieża i potem przy inauguracji jego władzy. Jest to coś, co świadczy o nowych czasach w przekazie. Z każdej takiej inicjatywy tworzy się pewne show, które zaczyna oddziaływać w bardzo mocny sposób na opinię światową. Ponieważ mam taki dość znaczny dystans do kwestii religijnych, oceniam to prawdopodobnie nieco chłodniej. Moja uwaga dotyczy osobowości samego papieża. Z jednej strony wrażliwość socjalna, która jest w Kościele jako tym, tej instytucji, która głosząc prawdy wiary musi do nich jednak nawiązywać, ale z drugiej strony bardzo ostry konserwatyzm kulturowy. To jest z kolei dziedzictwo miejsca pochodzenia Argentyny, powiązania z bardzo, powiedziałbym, skrajnymi siłami politycznymi w Argentynie, bo to teraz się też publikuje w środkach przekazu, daje taką dość dziwną mieszankę. Myślę, że pan Jaworski jako przedstawiciel PiS-u właśnie z tego obszaru politycznego będzie z tego zadowolony. Natomiast sam się zastanawiam, co z tej władzy papieskiej teraz może wyjść.
Mówiąc o odbiorze, chyba warto zwrócić, znaczy ja zwróciłem między innymi uwagę na to, że najczęściej zestawiane są jakby dwa podejścia. Z jednej strony właśnie ta skromność, inne spojrzenie na funkcję nawet Kościoła w relacji z wiernymi, a z drugiej strony reakcja naszych hierarchów biskupów, to na wielu satyrycznych rysunkach było pokazywane, że co, mamy oszczędzać, mamy nasze limuzyny przekazać na ubogich.
Znaczy, panie redaktorze, ja się tylko
często spotykam.
Odniósłbym do tej kwestii porównań. Ja miałem to wielkie szczęście, tą wielką łaskę, że miałem kilka razy możliwość spotkać się i rozmawiać z Janem Pawłem II i teraz także miałem możliwość spotkać się i chwilę zamienić kilka słów z papieżem Franciszkiem. Dla mnie nie ma żadnej różnicy w podejściu Jana Pawła II czy Franciszka do ludzi. Jest ta sama bezpośredniość, ta sama otwartość. Przypominam, że papież Jan Paweł II też był bardzo skromny, też bardzo zwracał uwagę na biedę i krzywdę ludzi. Jako pierwszy papież odwiedzał więzienia, chodził do trędowatych, do ubogich. I tutaj z zaniepokojeniem obserwuję, że jest próba pokazywania, że to jest jakaś różnica w podejściu do świata, do traktowania wiernych. Tej różnicy tak naprawdę nie ma. Nawet temperament tak naprawdę Polaków i mieszkańców Ameryki Południowej bardzo często jest podobny i to też widać tą naturalność, która występowała i u Jana Pawła II i występuje u Franciszka. I wyolbrzymianie różnic myślę, że jest dużym błędem.
Czyli co, to nie jest nowa jakość, nowy sygnał czy nowy kierunek w Kościele?
Myślę, że trzeba powiedzieć, że jest dokładnie kontynuacja myśli Jana Pawła II, tylko przez osobę, no, która jest inna, wychowana trochę w innej kulturze, ale dokładnie tak zresztą, jak powiedział na jednym ze swoich pierwszych wystąpień po wyborze, że Jan Paweł II jest mu bardzo bliski i myślę, że to kontynuuje.
Kazimierz Klejna.
No ja myślę, mówienie o papieżu Franciszku nie jest dyskredytowaniem Jana Pawła II ani Benedykta XVI. Oni dokonali wielkich zmian w Kościele. Przecież Kościół, jaki był przed Janem Pawłem II, jest inny niż jest dzisiaj. Więc te nowe wyzwania, jakie stoją przed obecnym papieżem, są na pewno wielkie. Ale chciałbym też powiedzieć w ten sposób, tak, że my patrzymy często na Kościół, media, szczególnie przez postawy księży, biskupów, którzy no, czasami się trochę sprzeniewierzają tym zasadom, jakie obowiązują w Kościele. I to jest najsmutniejsze w całym tym wszystkim, bo są tysiące księży pracujących w wielu parafiach, w bardzo trudnych warunkach, że mówię o Polsce tak tutaj, że żyjących no, bardzo skromnie. Jeżeli popatrzymy na te parafie, gdzie są tereny popegeerowskie, biedne niektóre, gdzie ksiądz żyje zdecydowanie skromniej niż wielu mieszkańców tych wsi, więc oni oczywiście uczestniczą w życiu całych tych wspólnot na normalnych zasadach. I oczywiście jedna czarna owca, czy to w hierarchii, czy wśród księży, no prowadzi do dyskredytowania tego wszystkiego.
To pan senator już sprowokował nowego senatora.
Ja myślę, że...
Ja nie mówię... Kopercie, tak?
Ja mówię o przypadkach, jakie się zdarzają pewnie w każdym środowisku i także w środowisku hierarchów i księży, że po prostu... Wielki wysiłek ludzi żyjących w naprawdę trudnych warunkach jest często niszczony właśnie przez postawy jednostkowe, a one się najłatwiej przebijają do mediów, są pokazywane i trudne.
Trzeba to wyjaśnić, bo w tym samym tygodniu, czyli w ubiegłym tygodniu, Tygodnik Wprost prezentuje sylwetkę arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia i w tym opisie nie występuje on jako ucieleśnienie skromności, pokory, miłości bliźniego, a szczególnie podwładnych. a jeszcze szczególnie abstynencji. Czy można wierzyć panów zdaniem w takie przypadki, że jest taka zbitka zdarzeń, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu?
Oczywiście dla mnie to nie jest żaden przypadek. Jest to celowa nagonka przez jeden z lewicowo-liberalnych mediów, bardzo mocno później wykorzystywana przez środowiska nieprzychylne Kościołowi, dlatego że na podstawie takich zapisów można byłoby bez problemu napisać, jeżeli jest się redaktorem naczelnym jakiegokolwiek tygodnika, że podobne sytuacje mają miejsce w urzędzie na przykład miasta Starogard, bo ktoś powiedział, że żeby dostać tam pracę, wystarczy dać grubą kopertę, nie wiadomo komu, że dochodzi wieczorami do libacji alkoholowych i później natychmiast tego typu informacje będą rozprzestrzeniane we wszystkich mediach. Przypomnę, że do tej pory była jedna podstawowa zasada w każdej poważnej gazecie, że obowiązywało dziennikarza, że musi pewne rzeczy potwierdzić przynajmniej w dwóch niezależnych źródłach i na dodatek w przekazie przedstawić z imienia i nazwiska jedną z osób, która tego typu
rzeczy mówi. Panie pośle, a to jest pańskim zdaniem bardziej problem prasy, czy bardziej nie, problem postawy konkretnego duchownego?
Znaczy, ja mam głęboki szacunek do księdza arcybiskupa Gudzia, widzę jego wielkie zaangażowanie i w pracę duszpasterską, ale także w kontakt z biednymi. Przypomnę, że archidiecezja gdańska i Caritas archidiecezji gdańskiej jest jedną z instytucji najbardziej łożącą na ubogich i na biednych i to się z roku na rok zwiększa. Przypomnę, że nawet w Gdańsku, w mieście bogatym, Caritas zbiera pieniądze na dofinansowywanie posiłków dla dzieci, o czym od pewnego czasu też jest duża mowa. I gdyby nie to, to chociażby na mojej dzielnicy, na której mieszkam, kilkadziesiąt dzieci nie otrzymywałoby do tego jednego ciepłego posiłku w szkole. I to jest praca, która jest wykonywana. Natomiast jest znany arcybiskup ściętego języka, z mówienia bez ogródek to, co myśli. Myślę, że takie też jest zadanie biskupów czy kapłanów i to się wielu osobom nie podoba. Ja wzywam wszystkie te osoby, które mają konkretne zastrzeżenia, żeby wystąpiły z otwartą przyłbicą, a nie robiły fermentu, bo wtedy będziemy mogli spokojnie mówić o tym, że rzeczywiście coś ma miejsce, a nie budować plotki, która przeradza się w atak, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Henryk Wojciechowski.
Ja myślę, że zastosował pan wariant wystąpienia, w którym ten, który przekazał informację, jest winien, nie sama informacja.
Nie, ten, kto to napisał.
Druga sprawa,
to jest typowe, które właśnie w ten sposób szkaluje wiele osób, wiele instytucji.
Jeżeli już pan ruszył stosunki w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, to przypominam
nie
panu,
ruszyłem, tylko pokazałem, że
ja nie jestem w stanie pana przepytać na okoliczność faktów, bo w takich wypadkach zgłasza się do prokuratury i wtedy prokuratura pyta delikwenta, co wie na ten temat. Otóż w Starogardzie Gdańskim na pewno takich zdarzeń nie ma, nie było.
No i właśnie o to chodzi, dlatego powiedziałem, że gdyby jakakolwiek gazeta napisała, ja użyłem pewnej przynośni, żeby napisała, że coś takiego ma miejsce, nie byłby pan w stanie obronić się, a natychmiast wszystkie media, wszystkie portale by na ten temat pisały. I to jest problem przekazu, problem odpowiedzialności, tego co mówi, bo ten co mówi może być albo chory psychicznie, może fantazjować, może być pokrzywdzony, może też być prawda. Natomiast piszący, ten, który ma dojście do natychmiastowego przekazania informacji setkom, tysiącom czy milionom ludzi, bierze na siebie odpowiedzialność za to, co robił. I tutaj chodzi o intencję. Czy intencja tego tygodnika, a następnie później gazety lokalnej wyborczej, która no, już poszła po bandzie i myślę, że tutaj proces powinien być wytoczony, bo nawet sprawdziłem kilka faktów z tego artykułu, które są po prostu kłamstwem, pokazuje, jaki sposób można każdego naprawdę...
Henryk Wojciechowski, adwocem i Kazimierz Ksiądz Tejna i zmieniamy szybko temat.
Jest przez przypadek moim krajanem. Znam stosunki z tamtej części Polski i niczemu się specjalnie nie dziwię. Nie chciałbym przy okazji go oskarżać. Natomiast to, co się pojawiło w prasie, jednak jest odbierane jako coś, co było inspirowane przez ośrodki kościelne w związku mimo wszystko z wyborem papieża Franciszka, tak, który będzie w stanie wpłynąć na trochę uspokojenie sytuacji wewnątrz Kościoła Polskiego.
Ja tylko wytłumaczę, że broń Boże nie insynuuje, że coś się w Starogardzie Gdańskim dzieje, bo to nie taki był cel tego przekazu, więc to od razu
czyli jesteśmy zaprzeczam. Zgodni, tak. W Starogardzie Gdańskim jest na pewno czysto i porządnie.
Natomiast pokazuje, jak ten przekaz może naprawdę zaszkodzić.
Krótko jeszcze Kazimierz, kolejny komentarz.
Trudno oczywiście mi się ustosunkować do tych konkretnych zarzutów. Raczej wolałbym i chciałbym, żeby one były nieprawdziwe. Natomiast...
No ale mocna głowa arcybiskupa jest znana. Natomiast... przyszłości wojskowej, szczególnie to, że okazała się mocniejszą głową aniżeli Aleksandra Kwaśniewskiego.
No więc nie uczestniczyłem nigdy w tego typu spotkaniach, więc trudno mi powiedzieć, je zweryfikować. Natomiast tak myślę tak, że po prostu na pewno to, że ten artykuł się ukazał w tym momencie, to nie jest kwestia przypadku, że tak powiem spotkał się z takim podatnym gruntem i atmosferą, która mówi, że no trzeba się też oczyszczać w tym środowisku Kościoła w różny sposób i taki tutaj to potraktowano. Chcę tylko powiedzieć tak, że łatwiej przebijają się przez media rzeczy złe, jakieś takie, które są no brzydkie, niż wielki wysiłek wielu ludzi, także taki charytatywny, społeczny, i to i księży, i świeckich, którzy w różnych parafiach przecież funkcjonują. Parafia to nie jest tylko postawa księdza, ale to jest jakaś wspólnota. Więc oczywiście są przypadki złego, negalnego zachowania się księży i mam nadzieję, że te sytuacje będą absolutnie też, że tak powiem, możliwie szybko rozstrzygane przez biskupów i ich zwierzchników, ale tylko po to, żeby rzeczywiście te postawy,
które jest zdecydowana zdrowia większość, przed nami.
Żeby one potrafiły się obronić.
Jedno zdanie na ten temat. Ja tylko pokażę, że nawet największa afera kościelna, jaka była w Polsce, Stella Maris, nie wywołała takich ataków i tego typu insynuacji, jak ten politycznie
inspirowany artykuł. Oj, panie pośle, ma pan krótką pamięć.
Nie, ma pan krótką pamięć. Oczywiście, że
minister zdrowia
jest w stanie to uzasadnić.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz chce zlikwidować Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia. No i te kompetencje mają zostać przekazane do województw. Kiedyś muszę powiedzieć, że chyba to przerabialiśmy na szczeblu regionalnym. Henryk Wojciechowski uczestniczył właśnie w demontażu tego systemu, w tworzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia, więc od pana Henryka Wojciechowskiego zaczynamy.
Miałem przyjemność otrzymać chyba przed 2 tygodniami założenia do zmiany systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Bardzo precyzyjnie je przeczytałem, prawie dwukrotnie. Zadałem sobie taki trud. I mój wniosek jest następujący. Będzie dużo zmian, które na końcu zostawiają dokładnie taki sam schemat. Z czego wynika, ten zabieg? Wiadomo, że ze względu na narastające koszty w ochronie zdrowia, wynikające z technologii, z emancypacji przecież kadry medycznej.
Wzrostu kosztów.
Mhm. I pieniądze, które nie wzrastają w odpowiednim tempie w przychodach, następują coraz większe napięcia w możliwości pozyskania usługi medycznej. W związku z tym trzeba podjąć jakieś kroki. Do niedawna pani marszałek Kopacz głosiła tezę, że trzeba będzie zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, stworzyć 16, może mniej takich regionalnych czy nadregionalnych funduszy, które będą konkurowały ze sobą. No byłby to zabieg dość ciekawy, bo środki publiczne, jakimi dysponują tego typu instytucje, konkurowałyby ze sobą, między sobą w dostępie do rynku świadczeń medycznych. Zabójstwo dla każdego systemu. Tym razem zmodyfikowano to nieco w ten sposób, że poprzez likwidację Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a utworzenie w to miejsce czegoś podobnego, czyli Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, rozwiąże się ten problem. Moim zdaniem nie tkwi to w systemie płatnika. To znaczy na końcu trzeba byłoby modyfikować system płatnika. Natomiast kłopoty mamy tak naprawdę z brakiem kadry medycznej, bo to się wykruszyło w ostatnich latach bardzo mocno. I drugi element z systemem prowadzenia lecznictwa zamkniętego, bo tam występują przede wszystkim podstawowe napięcia. Jeżeli nie zmodyfikujemy podejścia do systemu szpitalnictwa, to tego typu propozycje, jakie padają w tej chwili, do niczego nie prowadzą.
Andrzej Jaworski.
pacjenta nie interesuje, jak funkcjonuje administracja, interesuje go, jak dostęp. Funkcjonuje dostęp do służby zdrowia, jakiego ma lekarza, jak jest przyjęty i tak dalej. Te przypadki, które w ostatnim czasie się nasilają, gdzie osoby giną w różnym wieku tylko dlatego, że karetka nie wie, do którego szpitala dowieźć albo nie jest w stanie przyjechać, to pokazuje, że służba zdrowia jest naprawdę w stanie rozkładu. I minister Arłukowicz dawno powinien odejść. Myślę, że w Platformie Obywatelskiej znajdzie się ktoś, kto jest w stanie realnie pokazać, albo przynajmniej próbować cokolwiek zmienić, bo to, co obecnie mamy, to jest tylko konferencja za konferencją, problem za problemem, a dostęp do lekarza jest coraz gorszy.
Kazimierz Klejna?
Ja myślę, że nie można krytycznie oceniać służby zdrowia w sposób tak jednoznaczny i tak daleko idący. Pojedyncze przypadki, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, zresztą zawsze miały, one nie pokazują, jak funkcjonuje służba zdrowia, bo ona generalnie, generaliów jest całkiem dobra. Pewnie nie odbiega nawet zbyt od poziomu w innych krajach europejskich, Wielkiej Brytanii czy innych. Mówimy o sferze publicznej. Natomiast te zmiany, które są w tej chwili proponowane, one jednak idą w kierunku racjonalizowania wydatków na służbę zdrowia. To jest... W 99 roku miałem okazję uczestniczyć w budowaniu systemu kas chorych. Niestety zostało to zdemontowane.
Musimy
pamiętać o tym,
o racjonalizacji służby ale musimy zdrowia, o tym ciągle o dostępie panowie, do lekarza.
Panie Rzeszowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości,
łatwo się mówi, Kazimierz ale
Klejna, mówi się ma władzę, to bierze się za to odpowiedzialność.
Ale zawsze bardzo istotne są takie środki, jakim
dysponujemy. Musi poza anteną Leszek. Dziękuję, do widzenia.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.